Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Przemienienie na górze. Jezus ukazuje najbliższym swoim uczniom, Piotrowi, Jakubowi, Janowi, chwałę Boga, która jest w nim. Jakie znaczenie ma to wydarzenie w drodze uczniów Jezusa z nim do Jerozolimy, do miejsca, gdzie spełni się wszystko, co stanowi misję mesjańską Jezusa. Spełni się historia zbawienia, historia ratowania ludzi. Jezus ukazuje im chwałę Boga w sobie, chwałę Boga w swoim człowieczeństwie. Co jest chwałą Boga w człowieku według biblijnego objawienia? Chwałą Boga w człowieku, w człowieczeństwie jest podobieństwo do Boga. Tak Bóg stworzył człowieka. Na obraz i podobieństwo swoje go stworzył. I to jest duchowy wymiar. To jest chwała Boga w człowieczeństwie człowieka. I Bóg, który stał się człowiekiem, pokazuje blask chwały Boga w człowieczeństwie swoim, na tej górze. Uczniowie na górze przemienienia mieli zobaczyć w człowieczeństwie Jezusa, w Jego drodze do Jerozolimy, w drodze finału Jego misji zbawienia, w drodze ku cierpieniu i śmierci, mieli zobaczyć chwałę Boga, która jest w Jego człowieczeństwie. To człowieczeństwo Jezusa zaczęło promieniować widzialnie dla nich chwałą Boga. Ale to człowieczeństwo będzie również promieniować chwałą Boga, gdy zostanie Jezus skatowany, opluty, wyszydzony i pohańbiony. Oni tu na tej górze na chwilę w drodze do Jerozolimy mieli zobaczyć blask chwały człowieczeństwa Jezusa, żeby nie zostali zwiedzeni wyglądem skatowanego, oplutego, wyszydzonego i pohańbionego człowieczeństwa Jezusa w Jerozolimie. Że właśnie tak, wykonując wolę Ojca, człowieczeństwo Jezusa wówczas tak niepodobne do ludzi, jak mówi Ewangelia, a jednak jest przepełnione chwałą Boga wówczas też. I mieli się tego nauczyć, że w człowieczeństwie Jezusa, tak jak w człowieczeństwie każdego człowieka, jest chwała Boga. Tego człowieczeństwa nie można zabić ani unicestwić, ponieważ oznacza ono: jestem Boga w człowieku. Podobieństwo do Boga, co jest istotą bycia człowiekiem od stworzenia, to jestem Boga, które jest w człowieku, a to jestem Boga jest chwałą Boga, blaskiem w ciemnościach tego świata i jego historii. I nasze człowieczeństwo w świetle tej Ewangelii i tego wydarzenia, tak jak i oni mieli to zrozumieć, jest chwałą Boga, bo Jezus na sobie pokazuje, kim jest człowiek naprawdę. Człowiek jest w swoim człowieczeństwie, w swoim podobieństwie do Boga, w sposobie myślenia, działania, odczuwania, w sposobie bycia na tej ziemi, w każdej sytuacji chwałą Boga. Nie może być ta chwała Boga w człowieczeństwie unicestwiona przez żadne ziemskie wydarzenia, żadne cierpienie, żadne maltretowanie, żadne opluwanie, wyszydzanie, hańbienie człowieka, gdy pozostaje podobnym do Boga w swoim sposobie bycia, zgodnie ze swoją stworzoną naturą, jest chwałą Boga. I ta chwała nie znika, nie może być unicestwiona nawet przez cierpienie i śmierć. Bo jest to chwała Boga, a ta jest nieśmiertelna i wieczna jak Bóg. To jest wielkość człowieka według tradycji wiary biblijnego Izraela, według tradycji wiary mesjańskiego Izraela, czyli chrześcijańskiego. Człowieczeństwo innych ludzi jest także chwałą Boga i nie może być ono chwalebne Bogiem unicestwione przez żadne ziemskie wydarzenia, przez żadne cierpienie, maltretowanie, opluwanie, wyszydzanie, wyhańbienie, tak jak stało się z Jezusem w Jerozolimie. Tak, gdy dzieje się to z każdym człowiekiem, ale gdy pozostaje podobnym do Boga w sposobie bycia, w sposobie bycia wśród ludzi, we wszystkich sytuacjach tej ziemi, nie może być to chwalebne człowieczeństwo unicestwione nawet przez takie wydarzenia, nawet przez cierpienie i śmierć, bo jest to chwała Boga, a ta jest nieśmiertelna i wieczna. Dalej na tej górze uczniowie widzą Mojżesza i Eliasza, rozmawiają z Jezusem, ci dwaj przedstawiciele historii zbawienia. Co to znaczy? Co znaczą te postaci? Jak je rozumieć? W świetle wiary biblijnego Izraela, w świetle natchnionych tekstów Starego Przymierza, Mojżesz reprezentuje tu na górze objawianie się Boga Zbawcy w historii biblijnego Izraela, historii zapisanej w natchnionych tekstach Tory, czyli od Księgi Rodzaju do Powtórzonego Prawa, Pięcioksięgu. A Eliasz tu reprezentuje objawianie się Boga Zbawcy w historii biblijnego Izraela, która jest zapisana w natchnionych tekstach ksiąg prorockich, do której według tradycji hebrajskiej Biblii należą od księgi Jozuego do drugiej królewskiej i od Izajasza aż do Malachiasza. Prawo, Tora, czyli nauczanie Boga i prorocy, to miejsca, w których objawiał się Bóg Izraelowi, objawia się nam, gdy czytamy te teksty. I tu na górze widzimy tę całą historię w postaci Mojżesza i Eliasza, którzy z nim rozmawiają. Co to znaczy? To symboliczna scena. To znaczy, że w Jezusie całe objawienie się Boga przez wieki, objawienie się Boga jako Zbawcy Izraela i całego świata przez Torę, nauczanie Pięcioksięgu Mojżesza, przez księgi prorockie i proroków, których reprezentuje Eliasz, spełnia się w Jezusie, w Jego misji, w Jego życiu i w Jego człowieczeństwie. Jezus jest pełnią objawienia się Boga Zbawcy w historii biblijnego Izraela i w historii świata. To znaczy ta scena i te postaci i ich rozmowa z Jezusem. Jezus jest pełnią objawienia zapisanego w Torze i prorokach. Mojżesz i Eliasz i Jezus to jest pełnia historii zbawienia, a nie albo Mojżesz i Eliasz, albo Jezus. Nie ma takiej alternatywy w historii biblijnego objawienia, biblijnego Izraela. Jest koniunkcja Mojżesz i Eliasz i Jezus. To jest pełnia. Mojżesz i Eliasz też doświadczyli wspaniałości Boga, wspaniałości Jego światła, Jego blasku w ciemnościach tego świata i Jego historii, do której oni obaj byli posyłani. Doświadczyli wspaniałości Boga na górze Synaj, na górze Choreb, to inna nazwa tej samej góry wówczas, na górze Przymierza. I tak czytamy w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale. Pan rzekł do Mojżesza: zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni, 40 nocy. Nie jadł chleba, nie pił wody i napisał na tablicach słowa przymierza, 10 słów. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z daleka i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A Eliasz też na górze Przymierza, kilka wieków później, Bóg przyprowadził go po to, aby w jego kryzysie życiowym znowu doświadczył bliskości Boga na górze Przymierza, na górze Syna i Choreb. I czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, jak on doświadczył na górze wspaniałości Boga. Powtórnie anioł wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł Bóg, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, gwałtowna wichura rozwalająca góry, druzgocąca skały przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi, Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i wyszedł i stanął przy wejściu do groty, a wtedy rozległ się głos mówiący do niego, co ty tu robisz, Eliaszu? I po tej scenie Eliasz dostał nowe zadanie posłania do Damaszku, do Izraela, do innych ludzi i ożył ze swojego kryzysu powołania życiowego. Ci dwaj mieli doświadczenie wspaniałości Boga na górze, a tu z Jezusem doświadczyli pełni tej wspaniałości. Zobaczyli Boga w Jego chwale człowieczeństwa. To wymowna scena. I scena, którą można zrozumieć tylko w kontekście tamtych wydarzeń, w osobach tych postaci. Mojżesz, Eliasz i Jezus to pełnia historii zbawienia. Aby jeszcze lepiej zrozumieć, co znaczy dla nas ta scena, ta Ewangelia, możemy się powołać na nasze doświadczenie, które znamy z codziennego życia, na przykład z życia dzieci i ich rodziców. Gdy są kładzione wieczorem do łóżka, nie zawsze jest to łatwe, żeby je położyć. Jednym z powodów może być strach przed ciemnością. Wyobraźnie wielu dzieci czają się tam zagrożenia. Bycie zdanym wyłącznie na czyjąś łaskę nie jest przyjemne i to intuicyjnie odczuwają dzieci wówczas. Wtedy wzrasta strach przed nieznanym, przed ciemnością. Jak pozbawić tych lęków? Światło w tym pomaga. Wielu rodziców zostawia wówczas uchylone drzwi do sypialni swoich dzieci, aby do pomieszczenia padało trochę światła z zewnątrz. Światło mówi dziecku, nie jesteś sam. Oznacza również, jeśli się boisz, wystarczy, że zawołasz. Wtedy ktoś przychodzi i pomaga, pokazuje, że jest blisko. To obraz także naszego życia z Bogiem. I ci trzej uczniowie Jezusa, Piotr, Jakub i Jan, mieli czegoś podobnego doświadczyć na tej górze, ich drodze do Jerozolimy, bo jeszcze tego nie wiedzą, nie chcą tego przyjąć, że będą świadkami ciemności, która wywoła w nich paniczny lęk. Ciemność i strach są ze sobą powiązane. Czasami ciemność oznacza także horror. I to będzie w Jerozolimie z Jezusem za chwilę. I każdy, kto był sam nieraz nocą, w lesie, w parku, na samotnej drodze, wie jak to jest, jak rodzi się lęk. patrzenie na światło, na przykład na gwiazdy wówczas lub domy na horyzoncie w świetle, działają często uspokajająco. Kropka światła nieraz wystarcza, która daje nadzieję, orientację w ciemności, wskazuje kierunek. Światło znów obiecuje, nie jesteśmy sami. Ktoś jest w zasięgu ręki i wzywa nas. I właśnie podobnie mieli doświadczyć tego uczniowie na tej górze, w drodze z Jezusem do Jerozolimy, w drodze do cierpienia i śmierci Jezusa. Światło, które wpada przez szparę otwartych drzwi do ciemnego pokoju dzieci, daje im nadzieję, zapowiada bliskość, obiecuje ratunek. To dobry obraz tego, co oznacza dla nas przemienienie Chrystusa, co oznaczało dla tych trzech uczniów przemienienie Chrystusa. To nie przypadek, że ta Ewangelia pojawia się w naszej drodze wielkopostnej drugą niedzielę Wielkiego Postu. Przemienienie to krótki moment, w którym ukryta w inny sposób boska chwała Jezusa jaśnieje wśród Jego uczniów. Poznają Go od strony, której wcześniej nie zauważyli i dosłownie widzą Go w nowym świetle, świetle Boga. Staje się im jasne, że jest On kimś więcej niż tylko podróżnym kaznodzieją, że jest kimś więcej niż tym, który podróżuje po kraju i gromadzi wokół siebie uczniów. Za życiem Jezusa i osobą stoi sam Bóg. To mówi ta scena przemienienia, blasku światła w Jezusie, która przenika Jego ubranie i promieniuje na tych trzech. Wymowny jest fakt, że Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem, co widzieliśmy. Tora, Pięcioksiąg i prorocy, pisma prorockie świadczą, że Jezus jest Synem Bożym, tak jak się to rozlega tu z obłoku, jak to było przy chrzcie Jezusa w Jordanie. To mój Syn umiłowany. To promieniowanie światła mówi właśnie to. Wspaniałość człowieczeństwa Jezusa jako umiłowanego Syna Boga. Jezus to coś więcej niż Mojżesz i Eliasz. Jest tak ściśle związany z Bogiem, jak nikt inny, i tak ściśle związany z człowiekiem, jak nikt inny, przez swoje człowieczeństwo pełne chwały Boga. Jezus jest światłem, który rozjaśnia ciemność, jak mówi Ewangelia według świętego Jana. Przemienienie należy zatem rozumieć jako słowo Boga do nas, jako słowo Boga o większej rzeczywistości w nas, w naszych codziennych rzeczach, niż ta ziemska rzeczywistość. Przemienienie to znak dla nas, że mamy odniesienie w sobie do czegoś większego niż ten świat. Przemienienie wskazuje poza siebie, w górę. Schodząc z góry, Jezus daje jasno do zrozumienia, że przemienienie jest ważne nie tylko dla tych trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, jako naocznych świadków, ale dla wszystkich. I nakazuje im na razie milczeć. Ma ta trójka milczeć na temat tego, czego doświadczyli, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie, mówi Ewangelia, mówi Jezus. Sam Jezus łączy to, co wydarza się tu na tej górze przemienienia, z porankiem wielkanocnym, kiedy w blasku zmartwychwstania ukaże się uczniom i wtedy naprawdę w Niego uwierzą. Wielki Piątek, gdy Jezus umierał, uczniowie doświadczyli ciemności świata. Jezus doznał zdrady, strachu ze strony bliskich mu bólu i śmierci, ale nie pogrążył się w tym, ale żył na wieki, żył w wieczności i chwale Ojca. I to nasza droga, naszego życia. I uczniowie mieli zobaczyć w Jezusie siebie. W świetle zmartwychwstania mieli zrozumieć, że przemienienie było czymś w rodzaju wielkanocnego rozbłysku światła na ich drodze do Jerozolimy. I mamy i my rozumieć, że przemienienie Jezusa na górze jest czymś w rodzaju wielkanocnego rozbłysku światła w naszych ciemnościach codziennego życia. Światło z tej góry wyprzedza i zapowiada światło wielkanocne. I dopiero w poranek wielkanocny zapali się światło wielkanocne i rozświetli ciemność i śmierć w życiu ludzi, w naszym życiu. Kiedy słyszymy tę Ewangelię o przemienieniu Jezusa, drugą niedzielę Wielkiego Postu, w naszej drodze z Jezusem do Jerozolimy, pragniemy, aby i dla nas była to szczelina światła wpadająca przez drzwi, tak jak do pokoju dzieci. Abyśmy odczuli, że ciemność świata nie powinna nas przerażać na śmierć, bo życie jest silniejsze. Życie, które jest chwałą Boga w każdym człowieku. I żadne przemoce i gwałty, wojny, oplucia, wyszydzania wierzących Chrystusa nie mogą zniszczyć chwały ich człowieczeństwa, tak jak nie mogły zniszczyć chwały człowieczeństwa Jezusa w Jerozolimie. Z pewnością możemy wymienić wiele kryzysów, które przeżywamy i my, i ludzie, których znamy, które doprowadzają nas nierzadko do rozpaczy, ale ta szczelina światła, światło Boga, która świeci w człowieczeństwie Jezusa, jest obecna i w naszym. I musimy codziennie o tym sobie przypominać, duchowo przypominać. Bóg otworzył drzwi ze swojego świata do naszej ziemi w Jezusie Chrystusie. Podzielił nasz los. Zmierzył się z ciemnością świata, z ciemnością w ludziach i sam doświadczył cierpienia i lęku śmierci, a nawet grobu. I nic z tego, co jest drogą człowieka na tej ziemi, nie było mu obce. Na sobie samym Jezus doświadczył także ludzkiej przemocy, pogardy, nienawiści, ale nie pozostał w tym. To nie to stanowiło o Jego życiu i samoświadomości, ale chwała Boga, chwała Ojca w Nim. A w swoim zmartwychwstaniu otworzył nam szeroko drzwi do życia, do światła, w ciemnościach codzienności. Przez Niego światło boskiego świata pada na naszą ciemną ziemię i na nasze ciemności i na nasze noce obumierania i śmierci. Podczas przemienienia zapala się na chwilę światło. Wpatrywanie się w Jezusa, w chwale Jego człowieczeństwa daje nam moc. Moc nie z tej ziemi. Przemienienie jest zapowiedzią naszej Wielkanocy, naszego zmartwychwstania. Jezus zachęca nas, abyśmy się nie bali, nie dali się opanować lękowi aż do końca, bo On tu jest, Bóg jest. O tym mówi światło. W Nim, w Jezusie i w nas. Gdy jesteśmy wierni sobie, czyli podobni do Boga i podobni do Jezusa, na drogach naszego życia, tak jak dzieci wołają do rodziców, tak i my możemy i powinniśmy przywoływać Jezusa, czerpać nowe siły za każdym razem. I mimo wielu prób naszej wiary i pytań możemy podążać naszą drogą w pewności, że światło Jezusa świeci nam i że nasze światło, naszego człowieczeństwa, które płynie z podobieństwa do Boga, da nam moc życia wobec wszystkiego, co się z nami dzieje.